Wielki humanista polski Kazimierz Morawski, miłośnik Rzymu, część piąta. Wczytując się w listy Kazimierza Morawskiego z Włoch, a przede wszystkim z Rzymu, opublikowane przez syna uczonego Krzysztofa, można by długo kontynuować opowieść o jego wrażeniach i odczuciach w czasie peregrynacji po Wiecznym Mieście. Zanurzony w starożytność i bliższą przeszłość Rzymu, notował spostrzeżenia, które na długie lata miały być pomocne w pracach naukowych i popularyzatorskich związanych z rzymskim antykiem. W rzymskim pobycie jest mała przerwa na Neapol w kwietniu 1877 roku. Po drodze widzi z daleka Monte Cassino niezrównane i jeden to z piękniejszych widoków. W Neapolu, zwracając uwagę na ogromny ruch, pisze, że długo nie chciałby mieszkać w tym mieście, bo hałas za wielki, Rzymianie milsi i Rzymianki ładniejsze, jednak to cacko natury i nie można milej po poważnym Rzymie odetchnąć. Zachwyciło go Muzeo Bourbonico, dziś Muzeo Nazionale, gdzie podziwia pompejańskie mozaiki i freski oraz zbiory brązów piękne jak nigdzie, Madonnę de Divino Amore Rafaela, Damę Tiziana, a wreszcie urzeczony zostaje widokiem miasta, które obserwuje z położonego nad Neapolem klasztoru San Martino. Neapol tak sobie wystawiałem, jakiego zastałem. Żadnej deziluzji tu mieć niepodobna, takie to cudo natury. Oczom się nie wierzy, że to nie fikcja lub obraz. Wezuwiusz był tymi dniami niespokojny, teraz dymi mocno, ale normalnie. Widać całe brzegi di Sorrento jak jedno miasto, a potem spacer przez pryncypalną Via Toledo, gdzie ekwipaże najwspanialsze i najdziwniejsze. Służba w kostiumach i perukach, zdawałoby się, że to najbogatsze miasto i kraj na świecie. Oczekiwana wyprawa na Capri miała przebieg raczej dramatyczny. Morze było wzburzone, panny Skrzyńskie towarzyszące mu przeżywały to dramatycznie i w Sorrento już połowa towarzystwa wysiąść musiała w stanie zupełnie rozpaczliwym. Wjazd do lazurowej groty był w tych warunkach bardzo groźny, ale prześliczny widok wynagrodził emocje. Jeździliśmy po skałach na drugą stronę uroczej dzikawej wyspy, tylko Tyberiusz mógł ją wybrać na mieszkanie, mając tyle stromych miejsc wokoło. Po Capri przyszła kolej na Pompeję, oczywiście co tam miałem radości, opisać mi trudno. Myślę, że wiele lepiej starożytność będę rozumiał. Zwiedziłem omal dom po domie, a chociaż najładniejsze rzeczy przywiezione do Neapolu, fantazja przenosi w czasy pierwszego wieku. Małe miasteczko, a jak tam było materialnie ludziom dobrze i wygodnie. Freski niektóre prześliczne. Ogląda jeszcze inne okolice Neapolu, zachwycając się widokami nadmorskimi, których, jak twierdzi, żaden obraz tego cudu nie potrafi oddać. Pompeję oglądał dwukrotnie, interesowały go najbardziej, a droga grobowa należy do najbardziej uroczych miejsc na świecie. Smutne cyprysy, gdzie niegdzie stojące tak przystają do tego grobowiska ludzi i wieków. Ranek, który tam spędziłem, policzę do największych przyjemności, jakich kiedykolwiek doznałem. I to wszystko pomyśleć sobie w miasteczku jak na przykład Śrem, a będzie się miało wyobrażenie o cywilizacji starożytności. Z Rzymu odbywa wycieczkę dość oryginalną, bo na osłach do Frascati, stamtąd zaś do Rocca di Papa i na Monte Cavo. Przez mgły na Monte Cavo przeglądała Campania, oświecona słońcem, błyszcząca wszystkimi kolorami tęczy, zupełnie jak raj, lekko przesłonięty gazą. Wracaliśmy na Grotta Ferrata, gdzie zwiedziliśmy klasztor bazylianów i kościół z freskami pięknymi Domenikina z życia świętego Nolusa. Wydawca w tym miejscu stawia znak zapytania, a to wiadomo, że pomyłka, bo święty w rzeczywistości nazywał się Nilus. Wracając do Rzymu, jeszcze raz podziwiał z daleka kopułę świętego Piotra, stwierdzając, że jest to największe dzieło architektoniczne wszystkich czasów. To przed tą kopułą klękał Adam Mickiewicz, gdy wraz z Odyńcem zbliżał się do Rzymu i kazał mu zdjąć czapkę przed tą tiarą świata, jak ją nazywa. Długa moja opowieść o rzymskich dniach Kazimierza Morawskiego powoli dobiega końca. Myślę, że jednak warto było zatrzymać się dłużej przed postacią jednego z największych humanistów polskich, który dobrze rozumiał Rzym pogański i chrześcijański. W ostatnim okresie ogląda jeszcze świętego Pawła za murami, podziwiając przepych bazyliki, odbudowanej po wielkim poszarze, zwiedza katakumby świętej Domicylli i po raz który zanurza się w ruiny i roślinność Palatynu, gdzie bije serce starożytnego Rzymu. Wchodzi też wreszcie na podziwianą kopułę świętego Piotra, zachwycając się oczywiście rozległym stąd widokiem. Kiedy indziej napisze, że z Via Latina Rzym tonął w blasku złota. Moja miłość do Rzymu rośnie z dniem każdym. Nie wywiozę stąd wielkich rezultatów naukowych, ale wielkie korzyści dla serca, które odświeżyłem. Był jeszcze pod Rzymem w winnicy zmartwychwstańców, jeszcze raz w katakumbach świętego Kaliksta, którego szczególnie przejęły, i na audiencji u papieża Piusa IX. Było około 1000 osób i kilku niemieckich biskupów, 10 kardynałów, a gdy wnoszono papieża, kolegium germańskie zaśpiewało hymn włoski. Papież odpowiadał bardzo pięknie, mowy jego drukowane nie uderzyły mnie, za to wczoraj przekonałem się o nadzwyczajnej wymowie. Słowa mu płyną obficie, gestykulacja prześliczna, a głos prawdziwie stentora. Z takim zapałem mówił, jak podobno dawno tego nie widziano. Bardzo był w ogóle swobodny i dobry. Powitał jeszcze przybyłą do Rzymu pielgrzymkę chłopów z Polski. Jest ślicznych kilku krakowiaków. Uczestniczy w mszy u świętego Piotra, podczas której śpiewano cały czas pieśni polskie. Pewnie pierwszy raz u świętego Piotra po polsku. Na końcu zaintonował ktoś pieśń na nutę Boże coś polskie, śpiewaną w Galicji. Papież kielich i krzyż zrobiony przez chłopa ze Skalmierzyc długo oglądał, powtarzał kilka razy do siebie brawi Polakki. Wiele innych spotkań i imprezy Morawskiego z żalem pomijam, a kończąc pragnę zacytować jeszcze jedno zdanie, w którym wyrażał swoją gorącą miłość do wiecznego miasta. Słów jeszcze kilka pisze, zanim puszczę się w podróż i pożegnam z tym najukochańszym miastem, na którego wspomnienie chyba tyle rozczulać się będę, jak na wspomnienie domu.